supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Przyjechałaś do Poznania tylko na chwilę, przywiozłaś ze sobą mnóstwo słońca. Katarzyna Kasia Piwecka, witaj, cześć.
Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
Fotografka gwiazd, podróżniczka.
Dziennikarka podróżnicza.
O, ale Kasiu, chciałabym zacząć od tej fotografii. Jak bardzo szalona musiałaś być, żeby wymarzyć sobie zostanie fotografką gwiazd? To nie jest taki pomysł, wiesz.
Tak, tak, ale wiesz co, to była bardzo, bardzo długa droga do tej fotografki gwiazd. Ja zaczynałam prawie 20 lat temu. Kiedy to byłam jedną z pierwszych takich fotografek w Polsce, która przyniosła jakby do Polski tą modę na fotografię ciążową, rodzinną i niemowlęcą.
Tak, 20 lat temu to faktycznie nikomu się chyba tutaj nie śniło, że można mieć takie zdjęcia.
Tak, dokładnie. Ja pamiętam jeszcze pierwsze sesje ciążowe, kiedy trzeba było dziewczyny namawiać do tych sesji i tylko te bardzo, bardzo odważne dziewczyny robiły te sesje. Mówili o nas, wiesz, o tych sesjach ciążowych, o tych pierwszych fotografach, znaczy sesjach w ogóle fotograficznych ciążowych, to wiesz, mówili w śniadaniówkach, bo to była taka sensacja w Polsce. I od tego zaczynałam. Natomiast potem faktycznie po paru latach już tych fotografów takich rodzinnych, ciążowych, to już było setki tysięcy nagle się zrobiło. I ja tak jakoś naturalnie przeszłam w fotografię korporacyjną, biznesową, reklamową, też fotografię mody. No głównie potem była faktycznie fotografia reklamowa i biznesowa. I potem właściwie fotografia gwiazd to tak jakoś zupełnie przez przypadek wyszła. I to był chyba rok 2017, wiesz,
to
że...
To nie było tak, że ty sobie to wymyśliłaś?
To było tak, że ja też pracowałam jako dziennikarka podróżnicza dla kilku magazynów, portali, między innymi dla Onetu, dla Business Insider i kilku jeszcze magazynów drukowanych. I przez to, że jako dziennikarka podróżnicza często bywałam w Warszawie na takich eventach organizowanych przez wydawnictwo, tam poznawałam jakby te gwiazdy. I ja powiem ci szczerze, że ja do dzisiaj nie pamiętam, jak to się stało, że jakby pierwsza taka sesja z gwiazdą miała miejsce. Jak zrobiłam tą pierwszą sesję z gwiazdą, to potem już był ten efekt kuli śnieżnej, że coraz więcej gwiazd się i do mnie zgłaszało, i też ja miałam kontakt, więc gdzieś tam proponowałam. I faktycznie do dzisiaj to już prawie albo ponad 100 sesji z gwiazdami wykonałam, z gwiazdami polskimi, ale też w Portugalii, w moim drugim domu, też robię sesje z gwiazdami portugalskimi, także...
Czyli przeniosłaś wszystko Portugalii.
Tak.
Czy jakiekolwiek te sesje z gwiazdami, te początkowe, one wywoływały w tobie taki strach? No wiesz, tremę?
Wiesz co, pomimo, że ja już jestem 20 lat prawie w zawodzie, to myślę, że przed każdą sesją mam trochę tremy. Co prawda, ja się czuję jak ryba w wodzie, oczywiście robiąc zdjęcia i dla mnie też przed sesją to, co jest najważniejsze, to taka bardzo głęboka rozmowa z człowiekiem. Dlatego ja i tak zaczynam od kawy czy herbaty i takiej bardzo głębokiej rozmowy. Dopiero potem jestem w stanie robić te zdjęcia. Dlatego widzisz, zupełnie się nie sprawdziłam w fotografii, na dłuższą metę fotografii reklamowej, czy w fotografii mody.
Bo tam nie ma czasu.
Dokładnie, bo tam nie ma czasu. Tam się po prostu robi tylko zdjęcia. Więc ja ostatecznie się wyspecjalizowałam w portrecie, bo portret to jest takie bardzo głębokie spotkanie z drugim człowiekiem. I dlatego właśnie uważam siebie za fotografkę portretową. I ostatecznie tym się zajęłam właśnie, chociaż na początku, tak jak ci mówiłam, miałam różne takie, próbowałam różnych rzeczy, ale już tak powiedzmy od tych kilkunastu lat to jest portret, więc zawsze jest może trochę tremy na początku, ale potem, wiesz, ta rozmowa dużo jakby przełamuje. A co jest ciekawe, bez tej rozmowy ja nie potrafię robić zdjęć. I pamiętam, tak, pamiętam, wiesz co, że miałam takich parę sesji z gwiazdami. I teraz już mogę chyba powiedzieć nazwisko, bo przecież nic się nie stanie. Pamiętam Krzysiek Ibisz, u niego w domu się odbywała sesja i pamiętam, jak ja przychodzę z tą całą rozmową najpierw, żeby sobie porozmawiać, a Krzysiek mówi do mnie, wiesz co, to gadanie to potem. Zróbmy te zdjęcia, a potem będziemy gadać.
A ty chcesz na odwrót.
No właśnie, a ja mówię, ale ja tak nie potrafię. Także Krzysiek podszedł typowo, żeby zrobić robotę, po prostu wykonać zdjęcia, a potem będziemy mieli luz, to sobie porozmawiamy, a u mnie na odwrót.
Także, udało się wam zgrać?
Tak, jakoś się udało, oczywiście. Natomiast trochę tremy jest, ale myślę, że bardziej przed tą rozmową. Potem już ta rozmowa tak sprawia, że naprawdę ja jakby jak zobaczę wnętrze tego człowieka, poczuję jego energię, to już się robi taka
wtedy
fajna...
Wiesz, w co co celować, tak?
Tak, tak, tak.
Fotografia od początku była twoją pasją, twoim hobby, czy raczej od początku celowałaś w to, że stanie się zawodem?
To, że zawodem, to nigdy. Ja pochodzę z takiej bardzo akademickiej rodziny. Tata jest profesorem na Politechnice Poznańskiej, mama jest nauczycielką i rodzice...
To kim miałaś być?
No właśnie, no. Mama jest nauczycielką języków obcych, kilku. W związku z tym tak rodzice mnie ciągle, myślę, namawiali na albo na taką karierę naukową, właśnie, żeby na uczelni zostać, tak jak tata, albo właśnie w języki obce, tak jak mama, żeby być nauczycielem. Ale jakby pomimo, że właśnie od dziecka ja miałam takie bardzo silne zainteresowania najpierw tam do rysowania, malowania, potem właśnie do
Czyli
fotografii.
Manualne takie zdolności miałaś.
Tak, tak. Zawsze byłam taka artystka, myślę. Natomiast rodzice mi zawsze powtarzali, że to jest hobby, to nie jest zawód, nie? Także ja w ogóle na studia to poszłam na Akademię Ekonomiczną. Dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny.
I skończyłaś to z powodzeniem.
Tak, tak. Skończyłam Akademię Ekonomiczną w katedrze strategii marketingowych. Co mi się bardzo przydaje, bo teraz faktycznie takie, nie wiem, jakieś takie wizje różnych takich projektów marketingowych, strategii marketingowych, to jak się jest na własnej działalności, to się super przydaje.
I przygodę w korpo też zaliczyłaś.
Tak, oczywiście. No, muszę powiedzieć, że to korpo to była dla mnie naprawdę, to było wyzwanie.
To gdzie trafiłaś?
Pracowałam na początku w, no można powiedzieć, największej w tej chwili firmie jubilerskiej. Tak, która ma sieć salonów jubilerskich. Potem też w niemieckiej sieci marketów, w dziale zakupów. No, to było duże wyzwanie dla mnie, chociaż no, ja potrafię się dopasować. Ja mam akurat to, że potrafię się dopasować, natomiast oczywiście, że to zupełnie nie był mój świat.
Czułaś tak wewnętrznie, że nie jesteś szczęśliwa w tym,
tak,
co robisz?
Tak, oczywiście, oczywiście. Ja taka jestem osobą, która musi mieć dużo niezależności. A tutaj jednak w korpo gdzieś tam trafiłam w jakieś tam układy takie, nie? W te
szufladki.
Także tak, tak. Także zupełnie nie mogłam się ani wykazać. Ale wiesz co, ja myślę, że jakby to był też taki czas, że ja wtedy akurat urodziłam jedno dziecko, drugie dziecko, więc to też był taki czas, wiesz.
Stabilizacja była okej.
Tak, tak, tak.
Długo wytrzymałaś?
No właśnie, jak miałam chyba niecałe 30 lat, to wykorzystałam taką sytuację, że nasza korporacja niemiecka została kupiona przez inną korporację i pamiętam, że była taka sytuacja, że mieliśmy do wyboru albo przenieść się do centrali w Warszawie, albo wziąć 9 odpraw. I ja przez to, że miałam dwójkę bardzo małych dzieci, no to nie mogłam po prostu się przenieść do Warszawy, więc mówię, no dobra, biorę te 9 odpraw. I jeszcze była taka śmieszna sytuacja, że od razu, jak tylko zdecydowaliśmy się tam, no bo to była duża grupa osób, bo całą tą siedzibę jakby likwidowaliśmy, zdecydowałam się na te 9 odpraw, to od razu jeszcze headhunterzy już jakby nas przejęli do jakiejś tam innej korporacji i pamiętam, że jeszcze z tymi 9 odprawami i już planem w głowie na właśnie na otwarcie studia fotograficznego, jeszcze poszłam do tej nowej korporacji i pamiętam, usiadłam ten pierwszy dzień i mówię tak, Jezu, co ja tu robię w ogóle? Bo to był taki wielki open space, po prostu 30 parę osób. Ja pod tą ścianą siedzę i mówię, nie, po prostu. No i pamiętam, że sama zrezygnowałam wtedy, nie? Mimo, że dostałam szansę, żeby jakby dalej kontynuować pracę
dalej
w korporacji.
To
mówię, nie, no mam 9 odpraw, czyli na 9 miesięcy mam zabezpieczenie, żeby rozkręcić ten biznes. Pamiętam, że z Unii Europejskiej wtedy wzięłam takie, było dofinansowanie na działalność gospodarczą. No i ruszyłam. I od początku wiedziałam, że wtedy w ogóle na rynku polskim, to można było być tylko fotografem ślubnym. A ja się tak nie do końca czułam w ogóle w reportażu, w robieniu reportażu, bo wiedziałam, że to jest ciężka praca dla kobiety, dźwiganie przez kilkanaście godzin tego sprzętu. I tak sobie właśnie myślałam, już pamiętam, że zapisałam się, żeby sobie zrobić jakikolwiek papierek, bo ja tą fotografię zawsze robiłam jako hobby, żeby mieć jakikolwiek papierek. Zresztą pamiętam, że wtedy to było takie wymaganie, żeby otworzyć tą działalność, że musiałam mieć jakiś tam papierek, więc już chodziłam do tej szkoły fotografii i tak cały czas mówiłam, kurczę, co tu zrobić, bo ja tych ślubów to ja nie mogę robić. No i nagle się po prostu tak pojawiły te sesje ciążowe, nie? Ten pomysł na te sesje ciążowe i rodzinne i jakby na fali tych sesji, które właśnie wchodziły do Polski, ja właśnie otworzyłam to studio fotograficzne.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań.
To jak podzieliłaś się tą decyzją z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, to oni mogli w to uwierzyć, że ty robisz taki wymyk, odmyk?
No ja parę takich odważnych decyzji w życiu już podjęłam. No chociażby też właśnie rok temu wyprowadzka do Portugalii. Także oni, oczywiście, że traktowali to jako coś takiego, nie? Bo to trzeba mieć odwagę, żeby oczywiście... Tak, tylko że ja sobie jakby zawsze to, jak zawsze musiałam wytłumaczyć, ale słuchajcie, ja mam 9 odpraw, czyli mam na 9 miesięcy po prostu zabezpieczenie. Także jak to tak, wiesz, racjonalnie potrafiłam im wytłumaczyć, no to tak ich uspokajałam. Ale faktycznie, no jest to, te moje pomysły, tak, to są
takie
bardzo...
A sama
bardzo...
się trochę bałaś, że to jest, wiesz, jednak kwestia poszukiwania klientów, zdobywania. Teraz jesteś na zupełnie innym etapie, bo bo marka twoja osobista, Kat Piwecka, no jest już rozpoznawalna w świecie fotografii, no ale te początki?
Tak, wiesz co, z jednej strony lęk, ale z drugiej strony ja bardzo lubię, jakby to powiedzieć, tworzyć od początku coś swojego. I teraz widzisz, w zeszłym roku się przeprowadzałam do Portugalii i wiedziałam, że jakby sama fotografia nie wystarczy, wiesz, żeby tak funkcjonować na dwa kraje. I też w zeszłym roku rozpoczynałam jeszcze jeden nowy zawód, nową działalność, taką działalność online, którą mogę wykonywać właśnie z tej mojej portugalskiej wsi. I znowu, trochę może jest tego lęku, ale bardziej, wiesz co, ja chyba lubię właśnie to wyzwanie tworzenia czegoś nowego na własnych zasadach, coś, w co bardzo wierzę, bo to zawsze ja bardzo w to co otwieram, bardzo w to wierzę. I też, wiesz co, ja też nie jestem taką jakby pustą marzycielką czy wizjonerką, bo jestem taką osobą i jednocześnie potrafię marzyć, ale z drugiej strony potrafię twardo stąpać po ziemi, więc ja zawsze muszę mieć rozpisany, tak, muszę mieć rozpisane po prostu przynajmniej pierwszy rok, skąd będą pieniądze, skąd, wiesz, żeby to się wszystko poskładało. Także ja też mam chyba takie zaufanie do siebie, że to nie są takie, wiesz, takie po prostu marzenie i sobie ręce za marzeniem, tylko ja naprawdę też twardo stąpam po ziemi.
Po jakim czasie odetchnęłaś z ulgą i stwierdziłaś, uff, to wszystko, co zaplanowałam, wyszło? Mm-hmm.
Pierwszy rok był taki, że już było dużo klientów, bo oczywiście był wtedy szał na te sesje. Niemniej jednak, ja myślę, że dopiero chyba po 2-3 latach tak poczułam się silnie.
Bezpiecznie.
Tak, bezpiecznie. Tylko wiesz, to jest własna działalność, zawód artystyczny, który się wiąże z tym, że jest taka sinusoida. W związku z tym to nie jest tak, że my się nigdy nie czujemy bezpiecznie w tego typu zawodzie, nie? Dlatego ja teraz, widzisz, dopiero się cieszę, bo no, tyle mi zajęło dojście do tego, że jednak jeszcze potrzebuję jeden zawód, który mi da, który mnie tak jakby jeszcze bardziej...
Da ci tą drugą nogę,
tak,
też.
Tak, o właśnie. Bo w zawodzie artystycznym, jakby się dobrze nie działo, to wiesz, to potem jednak zawsze przyjdzie ten jakiś tam dołek. A pamiętaj, że też działalność fotograficzna jest obarczona bardzo dużymi kosztami funkcjonowania, bo wiesz, to, że sesja kosztuje, nie wiem, powiedzmy, tak, kilka tysięcy złotych, to nie oznacza, że ja tyle dostaję, tak? Tutaj bardzo duże koszty są sprzętu, bardzo duże są koszty w ogóle to, żeby tworzyć taką markę premium, bo powiedzmy, że ja w pewnym momencie już przeszłam na taką markę premium, jeśli chodzi o fotografię, to wiesz, jakby wystawy międzynarodowe, wydawanie albumów fotograficznych, to wszystko to są olbrzymie koszty, które trzeba ponosić tak naprawdę z własnej działalności, także tak myślę, że teraz się chyba czuję dopiero tak naprawdę fajnie, kiedy jeszcze mam drugą nogę, o, że tak powiem.
Drugą twoją pasją od początku były podróże. Dzieliłaś ten czas, właśnie ten swój, jeszcze w trakcie życia tego ustabilizowanego w korporacji, z podróżami od razu?
Tak, podróże też były od zawsze w moim życiu i w tych podróżach tak naprawdę się rozwijała na początku moja fotografia. Ja jeszcze pamiętam, wiesz, jak nie było fotografii cyfrowej i te takie rolki były, filmy takie, no to jest...
To trzeba było oszczędzać mocno.
No, jejku, a ja z każdej podróży pamiętam po 30 rolek przewoziłam. To przecież kiedyś to było po prostu szaleństwo. Ale wiesz, no tak się uczyłam tej fotografii, bo ja jestem takim właściwie samoukiem. Także tak, podróże były od zawsze i też kilkanaście lat temu, chyba tak 3 czy 4 lata po otwarciu studia fotograficznego, też zaczęłam pracę jako dziennikarz podróżniczy, bo chciałam się tymi podróżami dzielić. Ale znowu, wiesz, tak śmiesznie, jak ja zaczynałam pracę jako dziennikarz podróżniczy, to nie było w ogóle Instagrama. Ja w ogóle zaczynałam w czasach, kiedy nie było, wiesz, Facebooka, nie było w ogóle mediów społecznościowych. Także to były bardzo ciekawe czasy.
Łatwiej czy trudniej?
Też dobre pytanie, wiesz, bo mam takie wrażenie, że o wiele mniej nas było wtedy, jak nie było mediów społecznościowych i wszyscy moi klienci przychodzili, ja miałam reklamę na Google'ach, pamiętam, o Jezus, jakie to było, wiesz, wydarzenie, sobie kupić reklamę na Google'ach, że wiesz, jak ktoś wpisywał fotografia ciążowa Poznań, to się ja się zaraz wyświetlałam, to pamiętam to. Potem już po roku już nie potrzebowałam tej reklamy, bo jakby z polecenia te jakby były bardzo dużo, ale dlatego też, że było tak mało fotografów, nie? A potem widzisz, tak jakby ten wysyp setek tysięcy fotografów pokrył się z rozwojem mediów społecznościowych. Więc ja tak nie potrafię nawet oddzielić, wiesz, bo to tak mam wrażenie, w równym czasie te dwie rzeczy zaistniały. I potem nagle, wiesz, się tych fotografów tak dużo zrobiło i jednocześnie mogliśmy się w mediach społecznościowych pokazywać.
Plus i minus. No,
tak.
Ale to było mniej więcej... Czy dotrzeć do większego grona odbiorców, ale...
Tak, ale jednocześnie było o wiele więcej fotografów.
I ta decyzja, żeby przejść na tą markę premium, to dzisiaj z perspektywy czasu uważasz, że to była dobra decyzja?
Tak, bo ja ci powiem, że ja też na tą markę premium przechodziłam już po dobrych 10 latach, wiesz, robienia, funkcjonowania w tej branży, także to też, to już było poparte wieloletnim doświadczeniem. No ja nie ukrywam, że też skorzystałam jakby z rady mentora po prostu, który mi doradził, ponieważ zrobiło się tak dużo fotografów w pewnym momencie na tej półce takiej, wiesz, tej niższej czy średniej, że widziałam powoli, że jakby tu już jest za dużo tych fotografów i też takich młodych fotografów, a ja już, wiesz, już po wielu latach jakby miałam to doświadczenie, także tak, faktycznie powiem ci, że to była, myślę, że tak, to była naprawdę...
Bycie fotografką gwiazd to brzmi jak taki American Dream trochę, takie spełnienie marzenia, ale to jest ciężka praca.
Dla mnie to są przede wszystkim znowu niesamowite spotkania, wiesz, bo ja też zazwyczaj te gwiazdy, które fotografuję, to są osoby, które od wielu lat też podziwiam gdzieś tam w mediach i też mam okazję, bo u większości gwiazd jestem goszczy w domu i robimy te sesje u nich w domach, rzadko kiedy w jakichś tam hotelach, bo to nie jest tak, że gwiazdy przyjeżdżają do mojego poznańskiego studio. Nie, ja jeżdżę do tych gwiazd, także najczęściej te sesje się odbywają u nich w domach, no więc to jest od razu takie fajne poznanie tej osoby, kiedy ta osoba też zaprasza cię, wiesz, do domu.
Już taki inny poziom zażyłości się nagle tworzy.
Tak,
też.
Tak. To samo w Portugalii właśnie, nie? Także takie fajne poznanie człowieka jakby zupełnie od środka, więc dlatego to są dla mnie bardzo ciekawe spotkania. Mówię, dla mnie każda sesja fotograficzna to jest przede wszystkim poznanie właśnie, ciekawe spotkanie z człowiekiem, nie? I poznanie człowieka.
Fotografia, podróże i jeśli chodzi o te podróże, to też nie celowałaś w takie komfortowe, można powiedzieć, kierunki, tylko trochę bardziej ekstremalnie zwiedzałaś ten świat. Mhm. Zwiedzasz.
Bo ja nigdy nie byłam turystką, tylko byłam podróżniczką, więc ja zawsze po prostu z plecakiem jechałam i faktycznie te podróże były takie bardziej, to nie były wypoczynki w jakichś tam resortach, nie znam w ogóle czegoś takiego. Bardziej chciałam się wtopić, wiesz, w lokalną społeczność, pomieszkać, zobaczyć, jak wygląda życie. Tak, i w pewnym momencie pamiętam właśnie, jak zaczęłam tą pracę dziennikarki podróżniczej, bo właśnie nie było Instagrama, żeby się dzielić tymi podróżami. W związku z tym pamiętam, jakie to było dla mnie, jaką miałam olbrzymią potrzebę dzielenia się właśnie tymi podróżami i jakie to było niesamowite, te pierwsze artykuły, które były drukowane, które się też ukazywały potem na portalach, na początku tylko w magazynach drukowanych, bo też jeszcze nie było portali wtedy, jak ja zaczynałam. I też w lokalnej telewizji miałam taki cykl podróżniczy, także tutaj w poznańskiej, także to były niesamowite czasy. No a potem wszedł Instagram i potem po prostu znowu miliony ludzi, którzy podróżują po całym świecie i nam pokazują właśnie na Instagramie.
Ale też możesz być taką influencerką tam.
No widzisz, tylko ja jestem tej starej daty człowiek, nie? Ja tak się do końca nie czuję.
W jakim momencie pojawiła się ta ogromna miłość do Portugalii? Powiedzmy, mieszkasz tam od roku, zaraz do tego dojdziemy, jak to się stało,
tak.
Że wyprowadziłaś się z Poznania, ale już wcześniej podróżowałaś, robiłaś przewodniki po Portugalii, także jak ona tak mocno się wryła w twoje serce?
Tak naprawdę od głębokiego dzieciństwa zawsze miałam jakieś takie wielkie marzenie, żeby mieszkać w innym kraju. Jak widać, ja w ogóle też nie wyglądam na Polkę. Jakoś tak, nie wiem, ciągnęło mnie w te latynoskie klimaty. Jestem taka latynoska dusza.
Temperamentem też czujesz, tak, że jesteś
oczywiście.
Południowcem?
Tak. Zresztą wszyscy w Portugalii myślą, że jestem...
Ichnia.
Tak, ichnia. A gdziekolwiek jestem na świecie, to wszyscy się zawsze pytają, Włoszka czy Hiszpanka? No, nikt jakby nie może uwierzyć, że jestem Polką. I zawsze od głębokiego dzieciństwa miałam takie gdzieś... co jakoś tak mnie ciągnęło. No i były to podróże po całym świecie. I wiesz co? Pierwszy raz we Włoszech poczułam coś takiego, że pamiętam, mogłabym tutaj zamieszkać, ale pamiętam, że coś próbowałam gdzieś tak w tych Włoszech częściej bywać i jakoś tak, pomimo, że bardzo lubiłam dużo aspektów właśnie tego kraju, to jednak jakoś z ludźmi nie złapałam żadnej takiej chemii. I potem miałam taką podróż do Portugalii, gdzie pisałam właśnie pierwszy artykuł o Portugalii. I jak tylko wylądowałam w Portugalii, wiesz, nie wiem, poczułam ten ocean, to słońce, to światło, które jest po prostu jest takie światło i ta przestrzeń, ten ocean, to... Już miałam taki klik, że może to jest to miejsce. I potem jakoś też ludzie mnie bardzo ciepło przyjęli. Także wszystko się tak jakoś złożyło, że
Portugalia cię z otwartymi ramionami przyjęła.
Tak. Właśnie bardzo szybko udało mi się w tej Portugalii jakby nawiązać bardzo, bardzo dużo jakichś takich fajnych przyjaźni, znajomości. Wracałam do Portugalii, do dzisiaj artykułów o Portugalii napisałam chyba około 50. Byłam też pierwszą i chyba jedyną Polką, która pisała dla portugalskiego Sapo artykuły o Portugalii. To było przekomiczne, bo Polka, która pokazywała Portugalczykom ich kraj. No, to było śmieszne.
Musiałaś mieć niesamowity dar przekonywania.
Natomiast ja w ogóle też oprócz tych wszystkich artykułów, to jeszcze przez chyba 7 lat pracowałam nad książką właśnie o Portugalii, która jest na całym świecie sprzedawana. Właśnie ostatnie wydanie się kończy, już ostatnie sztuki zostały i już myślę, że po tylu latach już nie będziemy kolejnego wydania dodrukowywać. Bardziej myślę o drugiej części, bo cały czas w tej Portugalii odkrywam jeszcze kolejne miejsca. Już mi się wydawało, że tak znam ten kraj, a tu jeszcze kolejne miejsca, więc to jest niesamowite.
Nie przestaję.
Jeszcze wrócę do przeszłości, że to było tak, że przez 11 lat po prostu jeździłam w tom i z powrotem. Pamiętam moje dzieci, które były małe, to już, wiesz, gdzieś tam pod koniec maja, jak tylko były oceny wystawione, to już je zabierałam, wiesz, ze szkoły i wyjeżdżaliśmy, wracaliśmy dopiero we wrześniu. Także takie lata były. Potem już jak dzieci dorosły, to sama jeździłam i nie ukrywam, że od początku tak jakoś czekałam, jak już dzieci będą dorosłe, wyprowadzą się już na swoje, to wiedziałam, że wtedy to będzie taki czas dla mnie, żeby spełnić to marzenie i się na stałe właśnie przeprowadzić. I to się stało w zeszłym roku w maju. No Portugalia oczywiście jest pięknym krajem, jeśli chodzi, właśnie mam ten swój ocean, mam słońce, mam przestrzeń, światło, ale nie ukrywam, że trochę rozczarowuję do takiego życia codziennego, bo jakby życie tam nie jest łatwe, dlatego, że to jest kraj, który jest o wiele, wiele biedniejszy niż Polska. W związku z tym na o wiele niższym poziomie jest dużo rzeczy, takich jak, nie wiem, służba zdrowia, drogi, no jakby wszystko jest na niższym poziomie. Też jakby cokolwiek tam załatwić, no to naprawdę trzeba mieć anielską cierpliwość. Dlatego ja też nie będę tutaj mówiła po prostu w takich, wiesz, przedstawiała jakiegoś tak, po prostu raju obiecanego, bo wszędzie są plusy i minusy, oczywiście, nie? Ale pomimo tego, tak, czuję się tam jak w domu, także...
Już rok tęskniłaś za Polską? Przemknęło ci przez myśl, że może wrócę?
To, że wrócę, to na pewno nie, ale ja jestem co drugi, co trzeci miesiąc tutaj właśnie w Poznaniu i w Warszawie na sesjach fotograficznych też, wiadomo, rodzinę, do rodziny przyjeżdżam, do dzieci, także jestem w takim kontakcie, wiesz, z Polską, bliskim.
Nie męczą
także...
się te podróże?
Wiesz co, i tutaj muszę zrobić duży ukłon dla naszego lotniska, zresztą moja wystawa o Portugalii otwierała bezpośrednie połączenie lotnicze Poznań-Lizbona, więc od kiedy to połączenie lotnicze Poznań-Lizbona zostało otwarte kilka lat temu, no to powiem ci szczerze, po prostu wsiadam w samolot u siebie, czy tutaj, czy w Lizbonie, 3 godziny jestem. To naprawdę, wiesz mi, teraz, nie wiem, świat jest tak mały, jak mamy takie dobre połączenia lotnicze, także naprawdę zupełnie to nie męczy.
Powiesz mi, jak to jest, jak się spełnia swoje marzenia?
No, spełnianie marzeń to jest tak... Zawsze się śmieję, że jestem specjalistką do spraw spełniania marzeń. No, dużo odwagi, ale bardzo dużo trzeba mieć determinacji. Bo zauważ, że moje marzenie o Portugalii, to ja czekałam na to, żeby się przeprowadzić do Portugalii 11 lat. Więc zobacz, jaka determinacja, ile lat tam jeździłam. Budowałam sobie też tam moje nazwisko fotograficzne. Także tam sprzedawałam moją książkę, pisałam artykuły podróżnicze właśnie na portugalskim portalu. Robiłam sesje z gwiazdami portugalskimi, ile lat tam budowałam sobie nazwisko, zanim się w ogóle przeprowadziłam. Ile tam lat robiłam sobie też kontakty i takie, wiesz, dowiadywałam się o tym kraju, gdzie tam w ogóle zamieszkać, wiesz, bo to jest bycie emigrantem, że tak powiem. Czy ja bardziej jestem takim, jak to się mówi, ekspatem, tak? O, to też nie jest łatwa sprawa. Naprawdę trzeba dużo rzeczy bardzo ogarnąć.
A gdzie mieszkasz?
Pod Lizboną, na portugalskiej wsi, tak. Zawsze jakby portugalska wieś to było moje marzenie. Do Lizbony lubię sobie przyjechać 2 razy w tygodniu, żeby trochę kultury, że tak powiem, czy łyknąć kultury, spotkać się z ludźmi. Natomiast ja po prostu kocham taką spokojną portugalską wieś. To są moje klimaty. Zresztą tutaj w Poznaniu też, słuchaj, mój dom jest pod Poznaniem, na spokojnej wsi, niedaleko jeziora, także to są takie moje klimaty, czy w Polsce, czy w Portugalii, to mniej więcej tak, ten sam typ miejsca. Tutaj dużo determinacji, jeśli chodzi o marzenia, ale też ja zawsze mówię, żeby drugą nogą stąpać twardo po ziemi, bo to nie jest tak, że da się tylko fruwać z głową w chmurach. Żeby spełniać te marzenia, to trzeba też ciężko pracować, nie? I właśnie mieć ogarnięte takie zaplecze, jakbym to powiedziała, organizacyjno-finansowe, o.
A jeśli chodzi o język twój, to portugalski, masz na takim poziomie, że też mylą cię z Portugalką?
No nie, właśnie mówię po portugalsku, ale cały czas, wiesz co, powiem ci, że mam nadzieję, że tak wskoczy, wiesz, wskoczy tak jak angielski, bo cały czas to jest jakby dla mnie taki trzeci język. Marzę o tym, żeby tak wskoczył jeszcze bardziej.
Nie uwierzyłabym, gdybyś powiedziała, że nie masz kolejnych marzeń.
Tak, mam.
To
zawsze
jaki
są
jest
marzenia.
Następny punkt na tej twojej mapie?
Cały czas jakby mam oczywiście takie bieżące marzenia podróżnicze. To jest w ogóle też może się wydawać dziwne, ale wiesz co, zima w Portugalii jest bardzo nieprzyjemna.
Jak to?
Naprawdę.
Przecież tam jest 19 stopni, 18.
To znaczy teraz w ogóle, zeszły miesiąc to mieliśmy w ogóle 28 stopni. Ja jeszcze mieszkam, wiesz, na południe od Lizbony, więc w takim najcieplejszym w ogóle regionie.
Wiesz, nieprzyjemne to jest minus 20 w Poznaniu.
Ale słuchaj, Słuchaj, no właśnie, ale o tym nikt nie wie i to też kolejna prawda o Portugalii, że zimy przy oceanie są bardzo nieprzyjemne, bo jest bardzo duży wiatr, deszcz. Teraz, wiesz, przeżyłam pierwszą w swoim życiu powódź, ale taką, wiesz, że w moim miasteczku cały poziom pierwszego parteru, jakby 2 metry woda stała, wiesz. Mój dom akurat jest na wzgórzu, bo Portugalia jest na górach, ale wiesz, tutaj od rzeki wszystkie jakby sklepy, restauracje zostały po sufit, wiesz, zalane. Tak wyglądają zimy. Depresja za depresją, tak zwana depresja, czyli niż. Huragan był pierwszy taki, wiesz, że zniszczył tam całą centralną Portugalię, także przy oceanie wcale nie jest fajna pogoda zimą. Więc ja sobie wymarzyłam, że zima to będzie, czyli styczeń, luty to będzie idealny czas, żeby, wiesz, żeby się przenosić z kolei na inny kontynent. I w tym roku pierwszy raz właśnie spełniłam takie marzenie, że mieszkałam i pracowałam dzięki tej pracy online, którą mam z mojego drugiego zawodu, mogłam się przenieść i mieszkałam, słuchaj, 1,5 miesiąca prawie na Bali na przykład i wróciłam do Portugalii. Co prawda wróciłam dosłownie dzień przed powodzią, więc powódź mnie nie ominęła, ale ominęło mnie 1,5 miesiąca po prostu wielkich deszczów takich codziennych. No, więc to takie moje kolejne, widzisz, marzenie. Ale widzisz, żeby spełnić takie marzenie, musiałam rozwinąć drugą działalność online.
To powiedz, co robiłaś przez 1,5 miesiąca na Bali?
Poza tym, że codziennie chodziłam na zajęcia do szkoły jogi, bo też jestem joginką od kilkunastu lat. W zeszłym roku otworzyłam taką kolejną działalność. Właściwie wszystkie rzeczy, którymi ja się zawodowo zajmuję, to są takie bardzo, bardzo związane ze mną, z tym, kim jestem. Zdałam egzaminy na instruktora terapii uzależnień i wyspecjalizowałam się w takim nowym temacie, z którym ja się zmagałam wiele lat i stąd był ten pomysł, uzależnienie od słodyczy. I otworzyłam właśnie Kobieta Uzależniona, kobietauzależniona.pl, w którym właśnie wspieram osoby, które zmagają się z objadaniem się słodyczami przez
ale
wiele
ja widziałam
lat.
Twoje zdjęcia też sprzed lat. Nigdy nie miałaś chyba problemów
miałam,
z wagą.
Miałam. Jakby to uzależnienie też się wiąże znowu z sinusoidą, także wiesz, w momencie, kiedy był ten problem, to ja oczywiście, że się chowałam. Ja się z tym uzależnieniem też zmagałam prawie całe swoje życie i wiem, jak bardzo ciężko jest z niego wyjść, tylko dlatego właśnie, że jest bardzo bagatelizowane.
No tak, bo to jest tylko słodycz. To
dokładnie.
Jest takie, wiesz,
zupełnie obżarstwo, łakomstwo,
nie?
Tak, jakby przecież nie da się nie jeść słodyczy. Wiele lat potrzebowałam pomocy, szukałam i nie mogłam tej pomocy dostać i kiedy udało mi się wyjść z tego, opracowałam taką autorską metodę 8 kroków do życia bez słodyczy. Pomagam ludziom jakby całkowicie rzucić te słodycze, co się wydaje taką bardzo radykalną oczywiście decyzją.
Rozmawiasz z osobą, która już z 12 lat nie jest słodyczy.
No ja 4 lata.
Że się da.
Ale to nie jest łatwe. I tym się zajmuję. Prowadzę 3 takie grupy terapeutyczne online.
Kiedy ja rzucałam słodkie, nie przeszło mi przez myśl, że to może być właśnie uzależnienie, ale na pewnym etapie tak. swojego życia stwierdziłam, że nie jestem w stanie sobie tego dawkować.
To jest właśnie największy problem, że ja też, kiedy szukałam pomocy z tymi słodyczami, to byłam oczywiście przez wiele lat pod opieką psychodietetyków, którzy cały czas mnie uczyli umiaru w tych słodyczach albo odzyskania kontroli. I wiesz, ja się ciągle kręciłam w kółko, bo osoba uzależniona od słodyczy nie jest w stanie, tak jak, nie wiem, przy alkoholu. No, nikt alkoholikowi nie będzie doradzał, żeby w umiarze pił alkohol. I dzięki temu, słuchaj, ja z tego wyszłam i teraz też pomagam ludziom właśnie rzucić, co nie jest łatwe, bo wiesz, moi podopieczni też, no, przez parę miesięcy gdzieś tam są w tej mojej grupie i parę miesięcy im to zajmuje, wiesz. No.
Po 4 latach już jesteś w stanie na pewno stwierdzić, co dobrego ta decyzja przyniosła.
Po prostu wreszcie ta ulga i wolność po prostu, bo ja się naprawdę nie mogłam z tego wydostać, ale wiadomo.
I to wyglądało tak faktycznie, że bywały takie miesiące, że nie jadłaś w ogóle słodyczy i później przychodził ten moment i szłaś w tango ze słodyczami?
Wiesz co, nawet nie wiem, czy ja miesiącami byłam w stanie wytrzymać. Myślę, że nie, wiesz. Nawet jak się pod opieką psychodietetyka uczyłam tego umiaru, odzyskania kontroli w słodyczach, to były, wiesz, parę dni, parę tygodni przy jakiejś dużej motywacji i ciągle, wiesz, jakby wracałam. Zresztą, no sama wiesz, nie, bardzo fajnie, że ty też właśnie to widzisz, nie, że nie ma tego umiaru. To znaczy jest procent ludzi, którzy są w stanie się nauczyć, tak, tego umiaru w słodyczach, ale ja się zajmuję tymi 99%, którzy właśnie, którzy już widzą, że ten umiar im nie wychodzi, nie? Już nie mówiąc o tym, że ja, wiesz, też miałam już te zaburzenia metaboliczne, miałam bardzo silną tą hipoglikemię reaktywną, bardzo duże spadki cukru. O dziwo, spadki, wiesz, no bo jak miałam
ale
te wyrzuty...
Ale wtedy sobie tłumaczyłaś, że teraz musisz coś słodkiego zjeść, bo masz spadek właśnie.
Wiesz, najgorsze jest to, że lekarze mi tak doradzali i mnie tylko pogłębiali tą hipoglikemię reaktywną, nie? Bo kazali mi na te spadki cukru, oczywiście, no tak, wiesz, na szybko, jakby, żeby załagodzić objaw, no to wiadomo, że trzeba sobie czymś ten cukier podnieść, ale w dłuższym okresie takie reagowanie, że coś słodkiego na spadek cukru powoduje tylko, że nam się pogłębia ta hipoglikemia. Ja się w ogóle bardzo źle czułam już przez te spadki cukru. Bardzo źle, wiesz. Ja nie byłam w stanie wytrzymać 2 godzin bez posiłku. Byłam przepędzana przez wszystkich diabetologów, wyzywana, że skoro nie mam cukrzycy, to nie mam im zawracać, wiesz, głowy. Więc naprawdę wierz mi, że ja doświadczyłam tego, że wiele lat naprawdę chciałam z tego wyjść i nikt nie był w stanie mi pomóc. Stąd właśnie była ta moja decyzja, wiesz, żeby jak już gdzieś tam znalazłam ten sposób, żeby pomagać ludziom, nie? Z tego wyjść.
Nagle okazało się faktycznie, że jest bardzo duża grupa ludzi, która w ten sposób się mierzy z tym problemem.
Tak, i wiesz, co jest najlepsze? Ja otwierałam tą moją działalność i ja myślałam, że się będę tylko kobietami uzależnionymi od słodyczy zajmować. A wiesz, ile od samego początku do mnie się panów zgłaszało uzależnionych od słodyczy? Ja przeżyłam szok, że tak samo bardzo dużo mężczyzn jest uzależnionych od słodyczy. Ponieważ to jest tendencja do uzależnień. Słodycze były od samego początku, od głębokiego dzieciństwa. Potem jeszcze doszły papierosy w pewnym momencie, potem też jeszcze miałam parę lat z alkoholem, gdzie też straciłam, nawet nie trochę, ale straciłam kontrolę. I tak jakby, wiesz, wyszłam z alkoholu, z papierosów, jakby ta tendencja do uzależnień jest w ogóle w naszym życiu. To, co uczę też moich podopiecznych, jak my nawet rzucimy, tak, to wychodzimy tylko z czynnej fazy uzależnienia i tak naprawdę to uzależnienie pozostaje do końca życia w takiej fazie uśpionej, w remisji. W związku z tym ta czerwona lampka, no sama dobrze wiesz pewnie, nie, że też jakbyś zaczęła tylko teraz, nie, to ludzie wracają, wiesz, do alkoholu po 20 latach niepicia i tak samo ze słodyczami. Też dużo moich podopiecznych jest takich, którzy wyszli na przykład z alkoholu, z papierosów i poszło w słodycze, bo im się wydawało, że ach, słodycze to przecież nie jest uzależnienie,
nie? No dokładnie. Przy kasie leży batonik, to nie jest nic złego.
No, także to jest bardzo, wiesz, ciekawy temat. Bardzo dużo też fajnych osób poznałam, bo w tych moich grupach my pracujemy w takich małych grupach, bardzo ze sobą się zżywamy, wspieramy się. Teraz, wiesz, całe święta ja byłam na dyżurze słodyczowym, wiadomo, nie? Po prostu,
przy
święta dla każdego słodyczoholika to jest taki bardzo, bardzo trudny okres.
Także... A tak samo to uzależnienie może zniszczyć nam życie?
Czy może nam zniszczyć życie? Wiesz co, no ja byłam już wykończona. Poza tą nadwagą i w ogóle, wiesz, tymi wahaniami wagi, no bo jak masz plus 20, a potem, wiesz, gdzieś tam się bierzesz za siebie i masz minus 20 i znowu plus 20, no bo znowu, wiesz, wracasz do tych słodyczy. No to ile można, tak wiesz, że albo się objadasz słodyczami, albo się odchudzasz i się głodzisz, nie? No to zobacz, nie? Jakie to jest wyniszczające dla organizmu. Ale wiesz, ja pamiętam to moje cierpienie, że ja już tak bardzo chciałam przestać się objadać tymi słodyczami, a nie mogłam przestać. Bo ciągle próbowałam to, co mi kazali, tego umiaru i ciągle się objadałam. Ja pamiętam, że byłam w tak wielkim cierpieniu, frustracji, bezsilności. To było straszne, to był straszny czas, wiesz, kiedy ja nie mogłam z tego wyjść, a już wiedziałam, że chcę, bo po prostu no nie chcę się całymi dniami objadać, nie? I ponosić tych wszystkich konsekwencji zdrowotnych i wagowych. Wiesz, ja teraz żyję te 4 lata bez słodyczy, żyję 15 lat bez alkoholu i 15 lat też temu rzuciłam papierosy.
Polecasz?
Oczywiście. A co jest najlepsze? Czasami słyszę taki komentarz. Po co ty się tak biczujesz? Odmawiasz sobie najlepszych rzeczy w życiu, nie? A ja ci powiem, że jestem tak szczęśliwą osobą. Nie wiem, jest tyle pięknych rzeczy, nie? Poza słodyczami. Tyle w ogóle...
Tyle marzeń i planów do realizacji jeszcze czeka.
Dokładnie. I w ogóle nawet jeśli chodzi o jedzenie, zobaczmy, tylko też nie jesz słodyczy, to wiesz, wyłączamy jedną grupę produktów, nie? A zobacz, ile mamy jeszcze jedzenia innego do jedzenia po prostu. Ja to zawsze też tłumaczę, że ja bardzo lubię jeść. I jem w ogóle bardzo dużo. I ja mam tyle rzeczy do jedzenia. Ja tylko wyłączyłam jedną grupę produktów. To jest tak trochę jak, zobacz, na przykład alergicy. Jeżeli jesteś uczulona na orzechy, powiedzmy, no to też nie jesz całe życie orzechów. Tylko jedną grupę produktów wyłączasz, nie? Więc ja nie wiem, dlaczego tak psychodietetycy cały czas mówią o tym, że nie demonizujmy słodyczy, że przecież możesz zjeść tego pączka. Ale to nie jest dla osoby, która jest uzależniona od słodyczy, bo ona u niej się nigdy nie skończy na jednym pączku.
Kasia Piwecka, którą już coraz rzadziej możemy spotkać na ulicach Poznania. Kat Piwecka, fotografka gwiazd, ale przede wszystkim fotografka portretowa i osobowość, która walczy o zdrowie i o uznanie uzależnienia od słodyczy za poważne schorzenie i za poważny problem. Była moim i Państwa gościem w programie Supermocne i w związku z tym, że jesteśmy w tym programie, to muszę Ci zadać to pytanie. Jakie są Twoje supermoce?
No, dobre pytanie. Siła, olbrzymia siła, konsekwencja i determinacja. No i ta odwaga, nie, w realizowaniu marzeń.
Podejmowaniu decyzji, tak, które wydawałyby się szalone.
Tak, tak. Siła, determinacja i odwaga.
Bardzo dziękuję, Tobie dziękuję bardzo za wizytę w studiu, przy okazji swojej wizyty w Poznaniu. No i będziemy Cię podglądać, myślę, wszyscy.
Dziękuję bardzo.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.